Gdyby do tego czasu były drogi dostosowane, to by było dobrze. No ale nie jest tak źle. Proszę Państwa, więc kontynuujemy. Ja przez drogę mogłem sobie ułożyć pewne rzeczy jeszcze raz na nowo, także...
Myśmy się pomyślali.
Jakkolwiek przede mną tir wjechał w ruch, ale ja zdążyłem wyhamować.
Marko, powiedz sobie.
A nie, no to ja wiedziałem, że młodzież czeka,
ale
ja bardzo często, żeby panią sprawić komplement, przynajmniej w pierwszym momencie, żeby się wydawało, że to jest komplement, to zawsze mówię mniej młodsze. Po 30 sekundach namysłu okazuje się, co za tym się kryje, ale... Tak, przed soborem.
Który?
Dobrze, w takim razie jeszcze raz, proszę Państwa, do rzeczy. Jak wspomniałem, w wieku XIX, przełom wieku XVIII-XIX był w historii Kościoła Polskiego katastrofalny. To trzeba sobie oficjalnie powiedzieć. I oczywiście trzeba pamiętać, że to nie była tylko ściśle wina Kościoła jako tego, który wchodzi w regres, ale niewątpliwie cały ten nurt oświeceniowy, który dokonywał dewastacji takiej pobożności, czy w ogóle wiary, czy teologii także. On tutaj ma swój wpływ, no oczywiście zabory, które były no najpoważniejszym takim czynnikiem degradującym. Jako tako to wszystko jeszcze przetrwało może w zaborze austriackim, jakkolwiek te katolicy Habsburgowie, oni byli tak samo antykościelni jak każdy inny, to tak jak w naszych czasach, no, że jak ktoś tam deklaruje swoją chrześcijańskość, swoją kościelność i opowiada się po stronie Kościoła, to nie znaczy, że on zrobi jakiekolwiek dobro dla Kościoła. To my to doskonale z tego zdajemy sobie sprawę. W każdym razie, jak wspomniałem, pojawiły się takie dwa centra odnowy duchowej. Oczywiście w ścisłym związku także z pobożnością maryjną. Jeden to był ten nurt emigracyjny, wywodzący się od Mickiewicza. To był niewątpliwie, my go znamy od strony pana Tadeusza, to jest zresztą dobra książka. Ale także od strony jego działalności. Oczywiście można, proszę Państwa, na niego różnie popatrzeć. On potem z tym Towiańskim trochę namieszał, jakkolwiek zmartwychwstańcy go tam próbowali nawrócić i tajemnicza do dnia dzisiejszego nierozszyfrowana matka Makryna Mieczysławska, postać o którą trwają ciągle boje historyków, w ogóle kto to był. Pojawiła się jak kometa i trudno wypatrzeć jej genealogię. Ja osobiście też badałem u zmartwychwstańców archiwum z tą matką Mieczysławską, Makryną, co była. Ona pojawiła się ni stąd, ni zowąd nagle w Poznaniu. Później przeszła przez Niemcy, znalazła się w Paryżu, przedstawiała się jako ostatnia opatka benedyktynek mińskich z Mińska. Wiadomo, że tam był klasztor. Tylko że cały problem polega na tym, tego klasztoru polega na tym, że śladu o jakiejś tam matce Makrynie Mieczysławskiej w tym klasztorze nie ma. Przynajmniej na tym etapie, co się zachowało i co można zbadać. W każdym razie ona przedstawiła się tam jako dość sprawnie jako męczenniczka i zaczęła oddziaływać też na emigrację, na ten krąg Adama Mickiewicza, potem znalazła się w Rzymie, uwielbiła nawet papieża. Grzegorza XVI, Piusa IX. Oni byli wszyscy w najwyższym uznaniu dla matki Makryny, która założyła tam, do dnia dzisiejszego zresztą istniejący w Rzymie klasztor, tak zwany rosyjski, i który jest takim pewnym pomostem łączącym wschód-zachód. Oczywiście on tak wegetuje trochę, bo to tak troszkę taki skansen się zrobił z tego klasztoru, jakiś skansen duchowy. No ale w każdym razie no miała swój wpływ, wymyśliła regułę. Dopiero właściwie cała sprawa się sypnęła wtedy, jak zaczęły zgłaszać się nowicjuszki i nie bardzo umiała sobie z nimi poradzić. Nie bardzo wiedziała, co z nimi robić, i zmartwychwstańcy, którzy byli poza księdzem Semenenką jej takimi głębokimi zwolennikami, no w pewnym momencie zaczęli wątpić w jej ten nadzwyczajny charyzmat i tą jej przeszłość. W każdym razie klasztor Sacré-Cœur przy Piazza d'Ispagna w Rzymie, do którym ona na początku przebywała, no do dnia dzisiejszego zachowuje jej pamięć i z nią jest związana między innymi taka historia, zresztą u nas też znana, takiego obrazu Matki Bożej siedzącej sobie z kołowrotkiem, zatytułowana Przątka Niebieska, który znany jest w rozmaitych kręgach. Nie wiem, przypuszczam, że u sióstr niepokalanych też jest. Nie? Nie ma?
W Warszawie jest kopia.
Gdzie?
W Warszawie, w kościele na Kozie, na Syrzeje, jest kopia, ksiądz Majerowicz,
przeniósł
Trinita
Limoni,
prawda?
Tak.
Matka Admirabilis,
tak, matka przedziwna, więc to jest i on się pojawia w różnych miejscach, ten obraz. W każdym razie to była pewien poważny taki nurt odnowy duchowej. W tej odnowie duchowej, wywodzącej się z emigrancji, trzeba wspomnieć jedną postać, właściwie zasługiwałaby na szersze zbadanie, jak ktoś tam znowu szuka tematu, to jest to zagadnienie bardzo ciekawe, bo jak wspominałem, ta emigracja wielka, po pewnym czasie ci emigranci zaczęli wracać do kraju, no nie było tak, że oni wszyscy tam zostali. W Paryżu, w Rzymie, w innych miejscach, ale potem stopniowo wracali do kraju. I taką postacią znaczącą wśród tych, którzy powrócili, uformowani w tym nurcie emigracyjnym, był Walery Wielogłowski. To był człowiek świecki, wywodzący się z Proszówek koło Bochni, na południu w Polski. Potem wrócił do Krakowa. Nawiasem mówiąc, czytając jego życiorys, przeżyłem traumę, jak się to mówi dzisiaj, bo zaraz opowiem, o co chodziło. Walery Wielogłowski powrócił i był znanym działaczem takim społecznym, katolickim. Nazywają go jakimś ultramontanistą, nie wiem dlaczego, ale to te przymiotniki czy takie rozmaite przydawki, jakie się stosuje, to nie są sensowne często, zwłaszcza w słownikach. I on działał i między innymi do dnia dzisiejszego, zresztą czytano do niedawno jeszcze bajki dla dzieci, które były jego autorstwa i które on propagował w ramach takiej formacji. On napisał książkę znaczącą Miesiąc Maryi Królowej Polski. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę na bardzo ciekawą rzecz. Otóż tak zwane nabożeństwo majowe, czyli miesiąc maj jako miesiąc poświęcony Matce Bożej, sprawa zaczęła się kształtować w Polsce mniej więcej już w drugiej połowie XVIII wieku, żeby ten miesiąc maj był takim pod znakiem maryjnym. Jakkolwiek nic z tego nie wychodziło. To były takie książeczki, natomiast nabożeństwo istniało tu i ówdzie. Szczególnie było związane z Bernardynami. Tam, gdzie byli Bernardyni, oni to propagowali. Natomiast na dobrą sprawę nabożeństwo majowe, i proszę zwrócić uwagę, to było nabożeństwo majowe królowej Polski. Więc tutaj tak ono było nazwane. Ma swój początek od Malerego Wielogłowskiego, który, napisawszy tą książkę, był pierwszym tym, który to nabożeństwo propagował. Najpierw w poddanych sobie wsiach, których był właścicielem. I ono zaczęło zataczać coraz szersze kręgi. Nie wiem, czy Państwo kiedykolwiek się pytali, dlaczego jest ta moda śpiewania litanii do Matki Bożej koło kaplicy. Taki piękny zwyczaj. No, geneza jest tego bardzo prosta. Walery Wielogłowski, który jako człowiek świecki propagował to nabożeństwo, no, spotkał się z opozycją ze strony księży, którzy nie wpuszczali go do kościoła, żeby tam śpiewać litanie do Matki Bożej. W związku z tym Walery Wielogłowski gromadził koło kaplicy. Duchowieństwo ma wybitny udział w tym, że śpiewa się litanie do Matki Bożej koło kaplicy. Geneza jest banalna. Banalna tego zjawiska. My dorabiamy do tego nie wiadomo jaką teologię, tak? A geneza jest nad wyraz prosta. Jest rzeczą niewątpliwie zaskakującą to, że nabożeństwo to bardzo dobrze się przyjmowało w takiej wersji właśnie ludowej. Od początku było ono związane z tym, że była śpiewana litania i przy tej litanii były oczywiście także czytanki tak zwane, czyli ten jakieś rozważanie. Na początku była to książka Walerego Wielogłowskiego, która była właśnie w takim duchu napisana, jako taka pomoc do tego, by właśnie formować poprzez śpiew litanii floretańskiej, by formować ludzi właśnie to, że mamy modlitwę i mamy potem taką parenezę, pouczenie związane z jakimś tam aspektem życia. Takie społeczne zwłaszcza zastosowanie, czy takie moralno-społeczne zastosowanie pobożności maryjnej. Proszę zwrócić uwagę, że oczywiście biorąc pod uwagę to rozszerzanie się nabożeństwa, ono miało swoich zawziętych przeciwników, bo to też zawsze dobrze jest wiedzieć, że pomijając duchowieństwo, że nie chciało Wielogłowskiego puścić do kościoła, żeby śpiewać litanie do Matki Bożej, to jeszcze był taki wątek, że ponieważ to było propagowanie kultu maryjnego pod znakiem królowej Polski, właśnie z tego powodu ono spotykało się z opozycją. W kieleckim seminarium, gdzieś tam pod koniec lat 50. bodaj, nie pamiętam tej chwili daty, późniejszy biskup Piński, sługa Boży, kandydat na ołtarze, biskup Łoziński, tylko nie ten z wieku XX, ten męczennik, tylko z wieku XIX był inny Łoziński, z seminarium kieleckiego został wyrzucony z tego powodu, że szerzył, że propagował wśród kleryków nabożeństwo majowe, właśnie to nabożeństwo królowej Polski, głosił kazania o wzniosłości powołania, głosił poglądy o wzniosłości powołania kapłańskiego. I z seminarium kieleckiego go ładnie wyrzucono wtedy, ale znalazł miejsce i przystań w Pińsku dzięki jakiemuś wujkowi. Tam skończył seminarium i został biskupem. Także ja zawsze to klerykom mówię, nie przejmujcie się, wyrzucą was, to jest droga do większych rzeczy. Nie zawsze wyrzucenie z seminarium jest takim znakiem, że już wszystko przekreślone. przełożeni w seminariach też się mylą. Nawet nie wiem, jakim cudem mnie nie wyrzucono. Oczywiście, to na pewno nie była, to na pewno nie była pomyłka. No właśnie, no właśnie, więc, ale parę razy miałem możliwość bronić się. Ale proszę Państwa, to w tamtych czasach to trochę inaczej wyglądało niż dzisiaj. Jestem ostatni, żebym chwalił minione czasy. Siostra tutaj na pewno potwierdzi coś takiego. Jak myśmy byli w seminarium, to nastawienie było takie, że ktokolwiek do seminarium wstępował, to już się czuł księdzem. I był gotowy zębami, rękami, nogami bronić swojego pobytu w seminarium. Natomiast w dzisiejszych czasach przychodzą do seminarium klerycy i mówią, no zobaczymy, może tutaj się jakoś tak załapiemy. Łącznie z tym, że pewnego razu do rektora przyszło dwóch, tam nowy seminarium, takich dwóch. Rektor był naiwny, bo ich przyjął, bo jakby do mnie chłop przyszedł w krótkich spodniach załatwiać jakąś sprawę w podkoszulku, to bym go wyrzucił na zbitą twarz. Natomiast ten jeszcze z nimi rozmawiał. W każdym razie postawili rektorowi pytanie tak. Co ksiądz rektor tutaj oferuje? Dzisiaj do zakonu też przychodzą kandydatki z takim samym. Mutant jest mutant, jest pytanie. Co tutaj matka generalna oferuje? Módl się i pracuj. Tyle mamy do zaoferowania. W każdym razie te nasze nabożeństwa majowe, które do dnia dzisiejszego trwają, one mają swojego głównego promotora, proszę Państwa, właśnie w Walerym Wielogłowskim. I gdy my dzisiaj mówimy o nabożeństwie majowym, warto pamiętać o tym, że ono rozwijało się i właściwie w okresie międzywojennym jeszcze to było nabożeństwo majowe Królowej Polski. Dopiero po II wojnie światowej ono zostało jako nabożeństwo majowe, jako nabożeństwo maryjne. Natomiast ono powstało, weszło, co warto odnotować właśnie, gdy my mówimy, że sytuujemy się na gruncie pewnego doświadczenia religijnego, że ten tytuł jest związany z pewnym doświadczeniem i tutaj była jego linia główna promowania, nawet jeśli za tym nie stała jakaś bardzo określona, jednoznaczna teologia, która by to potwierdzała. Oczywiście, jak wspomniałem, ten drugi biegun to jest ten biegun, nazwijmy go krajowy, związany z Jasną Górą. Tym, co wypracowano, jak wspominałem, bo w Polsce nie tylko emigracja działała, w Polsce działano, również widząc co się dzieje, w różny sposób to propagowano. W każdym razie tutaj takim punktem odniesienia był właśnie ten kult jasnogórski. Matka Boska czczona na Jasnej Górze. Jasna Góra zyskała wiele, przypuszczam, że ojciec Zachariasz tutaj niejedno wskazał, zwłaszcza ten okres XIX wieku. On się rozwija. Takim momentem, no, ciągle takim ważnym, który tutaj przyczynił się do tego konsolidowania Polaków wokół Jasnej Góry, to było wiele wydarzeń, ale niewątpliwie takim wydarzeniem było powstanie styczniowe. To z tego okresu, w tym okresie właśnie Jasna Góra nabiera takiego szczególnego znaczenia, to co widzimy zarówno jako pewne doświadczenie duchowe, no, wobec klęski jednego powstania, wobec niepodjęcia czy takiego przejścia wiosny ludów jako takiego wydarzenia, z którym łączono wiele nadziei, ale one nic nie przyniosły specjalnego w Polsce, poza pewnymi dramatami takimi międzyludzkimi, powstanie styczniowe kończyło się jako pewien taki kolejna klęska, z tym, że właśnie pobudzająca do tego szukania pewnego takiego zasadniczego oparcia duchowego. Znowu, to co emigracja odkryła po powstaniu listopadowym, w kraju takim doświadczeniem, które idzie w kierunku tej właśnie potrzeby zwrócenia uwagi na odnowę duchową jako zasadę życia narodowego, jest właśnie powstanie styczniowe i mocne zwrócenie się do Jasnej Góry jako punktu odniesienia. I trzeba pamiętać, proszę Państwa, że to odniesienie do Jasnej Góry, jakkolwiek ono w pismach się nie pojawia, niemniej jednak pojawia się w pewnym doświadczeniu duchowym, jest widziane właśnie w perspektywie Jasna Góra jako tron królowej Polski. W pismach oficjalnych wiele na ten temat nie znajdziemy, dlatego że cenzura skutecznie ten tytuł Królowa Korony Polskiej wtedy eliminowała. I to w każdym zaborze. Ewentualnie szerokie świadectwa na ten temat znajdujemy w polskiej tej literaturze emigracyjnej, która dając relacje o tym, co dzieje się w kraju, bo takich relacji było dość dużo, zawsze znajdujemy synonim Jasna Góra, tron królowej Polski. W każdym razie tutaj zaczyna się widzenie Jasnej Góry, tego tytułu Królowa Polski, po powstaniu styczniowym w takim nurcie właśnie jako punkt odniesienia, jako zasada duchowa, jako pewne takie ukierunkowanie dla odnowy duchowej w życiu narodu w tej perspektywie maryjnej. I to są takie dwa, można by powiedzieć, centra, które się rozwijają i które się kształtują. Największa do pewnego stopnia, można powiedzieć, swoboda dla tego kształtowania, dla pisania, dla mówienia, dla działalności kościelnej była związana przede wszystkim z Galicją. Galicja miała tutaj swoje takie ważne znaczenie. I znowu trzeba powiedzieć, że jak tutaj mamy w tym nurcie takim tym emigracyjnym postać Walerego Wielogłowskiego, to w całym tym nurcie galicyjskim, bardzo znaczącym dla kształtowania tego nurtu takiego maryjnego, także narodowego, duchowego, ma postać Wanda Malczewska. Wanda Malczewska. Też dość tajemnicza postać. To jest druga połowa XIX wieku. Osoba wywodząca się z tego słynnego rodu Malczewskich, z którego mamy wiele ciekawych postaci. Ona to była, można by powiedzieć, taka osoba dość dziwna. Nie tylko ze względu na to, że mistyczka, że osoba duchowa, ale osoba o takim szczególnym oddziaływaniu. Miała w swoim tym działaniu i w swoim takim oddziaływaniu jakiś niezwykły charyzmat. Zarówno działania, to co trzeba powiedzieć, co się nie udało Wielogłowskiemu, to znaczy miała charyzmat przekonywania duchownych, co jest, proszę Państwa, rzadkim charyzmatem.
Wielu
przekonać, nawrócić księdza, to jest wydarzenie. To powinno się książki o tym pisać i przynajmniej odnotować, że takie wydarzenie miało miejsce.
Dlaczego
do tej pory
nie została święta?
Proszę?
Może
dlatego właśnie. Bardzo ciekawa postać pod tym względem, ale także o szerokim oddziaływaniu na ludzi. Jak podają jej życiorysy, wspomnienia o niej, bywały dni nawet, że u niej 200 osób się przewinęło, szukając pomocy, rady duchownej, taką funkcję trochę takiej matki duchowej pełniła w stosunku do innych ludzi. Ja więc łączenie tego głębokiego doświadczenia duchowego własnego, mistyki, z tą siłą także przekonywania. Niewątpliwie, proszę Państwa, jak dobrze wiemy, ciekawość jest też elementem kulturotwórczym. Jedni przychodzili po radę, inni przychodzili ją zobaczyć, to tak jak dzisiaj też jest. No. Jak pojawi się jakaś taka ciekawa postać. Słuchać, nie słuchać, ale warto zobaczyć kogoś. Proszę.
Ja może bym dodał, że pani Marcelina jest nieświęty, jedynie ją cytuje w swoich pismach.
No właśnie. Także to była osoba o szerokim oddziaływaniu. Jej znana jest między innymi z tych rozmaitych takich wizji, objawień maryjnych. Po takim mocnym zabarwieniu narodowym, gdzie w tych objawieniach pojawia się także wątek królowej Polski. Niestety problemem jest trochę to, że nie mamy do końca jej pism dostępnych, bo one jeszcze funkcjonują w takich rozmaitych odpisach. Trzeba by, żeby ktoś się wybrał do Lwowa, bo tam było centrum jej działalności, tam zmarła. Jako taka tercjarka dominikańska i tam po prostu to pozbierać. Na pewno dużo się znajdzie jeszcze w jej kręgu. W każdym razie trzeba powiedzieć, że ona, pomijając ten trochę taki żart z tymi duchownymi, trzeba powiedzieć, że bardzo prowadziła działalność o szerokim oddziaływaniu na kręgi kobiece. Wiadomo, że kobiety najmniej chętnie słuchają drugiej kobiety, ale tak jak kiedyś mnie oświeciła jedna znajoma, popytała mi się, dla kogo się ubiera kobieta. No ja walnąłem od razu, że dla męża.
Dla innej.
Gdzie tam dla siebie? Dla siebie to by w szlafroku chodziła cały dzień. Więc do której my mamy?
Za pięć.
O, no to dobrze. W każdym razie ten krąg oddziaływania na kobiety był bardzo, bardzo znaczący i pozostawił wyraźne ślady. Nie będziemy tutaj wchodzić w jakieś takie aluzje szersze. Niewątpliwie no, ten jej charyzmat tutaj odznaczał się szczególną siłą i wywarł bardzo wielki i daleko idący wpływ, bo to potem ten wpływ idący zwłaszcza na terenie Galicji, ale on bardzo szybko przedostawał się dalej, bo ja sam posiadam taki egzemplarz przepisywany, jak to proszę Państwa często bywa, pism tych takich rozmaitych mistyków, rozmaitych wizje zwłaszcza, to ludzi fascynują, więc napisać życzenia czy zdania na święta jest ciężko, ale przepisać 100 stron jakichś tam domniemanych objawień, to ludzie bez problemu siądą i będą przepisywać. No tacy jesteśmy. Tacy jesteśmy, więc udało mi się znaleźć jeden taki zeszyt z jej tej pismami o proweniencji warszawskiej z co pokazuje, że to funkcjonowało gdzieś tam z początku lat 90. XIX wieku. W każdym razie ten zasięg oddziaływania, trzeba powiedzieć, był bardzo szeroki. Zresztą jest to postać o tyle znacząca, że ona jest, zaczęto jej proces beatyfikacyjny, badanie świętości tych wszystkich zjawisk. Niestety potem z powodu I wojny światowej, potem II wojny światowej to wszystko tak trochę upadło. Niemniej jednak to jest postać ciągle znacząca, a dla naszej kwestii posiada fundamentalne znaczenie. W tym kręgu oddziaływania właśnie Wandy Malczewskiej pojawiła się próba takiego instytucjonalnego trochę ujęcia tej sprawy, tych jej objawień, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii tytułu do czci Maryi jako królowej Polski. I co się stało? W latach 80. w wieku XIX we Lwowie pojawiła się odezwa taka drukowana. Posiadam jeden egzemplarz, żeby ktoś chciał badać źródła, to posiadam coś takiego. Taka odezwa podpisana przez Grono Polek. Dokładnie nie wiadomo, kto za tym stoi. Wiadomo tylko tyle, że kobiety. Biorąc pod uwagę treści, jakie są zawarte w tym dokumencie, mnie się wydaje, że nie ma problemu, żeby to związać z postacią Wandy Malczewskiej, że albo ona bezpośrednio, albo to ten krąg jej oddziaływania jest autorem tej odezwy. Odezwa ma dokładnie datę, mianowicie to jest 4 marca 1886 roku. I warto zobaczyć, co tutaj jest powiedziane. Proszę? Tak. Idziemy właśnie teraz. Chcę przeczytać. Niestety tu nie mam całej, ale to do dyspozycji Państwa. Otóż jest, tak brzmi ta odezwa. Odezwa Polek do rodaków miłujących Boga i Ojczyznę w kraju i na obczyźnie przebywających. W ciężkiej niedoli, która szczególnie w ostatnich czasach naród nasz dotknęła, mimowoli zwraca z nas każdy oczy ku niebu, szukając tam ratunku i pocieszenia. Bo i gdzież snadniej znaleźć nie możemy, jeśli nie tam, gdzie przed tronem wszechmogącego Boga błaga za nami ta, która jest orędowniczką strapionych, a królową naszą, która niejednokrotnie w dziejach naszych wybawiła stoni ginącą już niemal ojczyznę. Więc mamy odniesienie bardzo ścisłe do tytułu Królowa Polski. I ważna rzecz, bo potem pojawia się w odniesieniu do tego tytułu, proszę zauważyć, bardzo takie ciekawe zastosowanie od razu takie społeczne tego tytułu. Nie jakieś pietystyczne, ale takie formujące. Bo mamy tutaj rachunek sumienia. Czy wolni jesteśmy, to jest treść tej odezwy, czy wolni jesteśmy od niesnasek i rozterek dzielących nas na wrogie obozy? Nie wiem, czy Państwo tu mają dostęp do tego demona, jakim jest telewizor.
Nie
ma. Dobrze, bo wczoraj ten nasz, jego tuskowatość... ogłosił, że on musi wreszcie w Polsce chwycić to wszystko twardą ręką i w Polsce zrobić porządek. Chyba wyjedzie. pytanie, to mnie przeraża. No ale w każdym razie, te wrogie osoby, wrogie obozy, no, mamy je do dnia dzisiejszego. Zresztą, proszę Państwa, ja myślę tak, że te wrogie obozy w Polsce, jak się pojawiły, my ciągle jesteśmy dziedzicami, co by nie powiedzieć w polityce powstania listopadowego. Bo nas dzieli ten nurt, to pojęcie polityczne, pojęcie narodu, które wtedy zarysowało dwa nurty, które idą do dnia dzisiejszego. No ale to ma też wpływ, kwestie teologiczne tutaj też wchodzą, ale to innym razem. Czy wszyscy z nas miłość własną, interes osobisty gotowi zawsze poświęcić dla dobra ogółu? Czy w pracy publicznej umiemy być cichymi i wytrwałymi? Czy lekkomyślnością i życiem nadstannie pozbawiamy się sami tej ziemi, z której nas wróg wyzuć usiłuje? Czy dla prostej próżności nie chępimy się często obcą mową, jakby na pociechę tym, którzy język nasz ojczysty zatracić pragną? Proszę, jakie poważne kwestie tutaj, takie kulturowo-społeczne są stawiane po przywołaniu kwestii właśnie tej ojczyzny i królowania Maryi. Czy w obyczajach jesteśmy tak surowi i czyści, jak tego świętość sprawy wymaga? Czy mamy żarliwość w wierze ojców naszych, tej najdroższej po nich spuściźnie, mimo już widzimy, jak nieprzyjaciele nasi wytężają swe siły, by nam ją wydrzeć z serc naszych? Czy miłość ojczyzny i patriotyzm są dla nas tak świętymi ideami, by same jedne zdolne były unicestwić dla nas niebezpieczne kierunki kosmopolityczne? Lecz nie dość na tym. Jednym z najcięższych przewinień wobec Boga jest niedotrzymanie przysiąg i ślubów, jakie dobrowolnie na siebie przyjęliśmy. A czyż i pod tym względem wolni jesteśmy w sumieniu swoim? Więc mamy niewątpliwie nawiązanie do ślubów Jana Kazimierza, które wtedy, no, z których z powagi za sprawą tego kazania, które cytowałem księdza Aleksandra Jełowickiego, one, ten głos o te śluby Jana Kazimierza był bardzo mocny, zwłaszcza bardzo mocno zwracano uwagę na to we Lwowie, w końcu miejscu ślubów Jana Kazimierza. A więc następnie ta odezwa odwołuje się do obchodzenia uroczystego rocznicy ślubów. Wzywa do pracy nad moralnym i materialnym podniesieniem narodu, powoła o powrót do tradycji, o zaniechanie niszczących sporów. Natomiast jeśli chodzi o samą sprawę czci Matki Bożej jako Królowej Polski, mamy wezwanie takie w tej odezwie. Niechaj Matki Polki, ucząc swe dzieci pacierza, dołączają do tę krótką, a wspaniałą inwokację Kościoła naszego, Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. Niech tym sposobem, już w samym zaraniu życia z ideą Boga i Matki Najświętszej jako naszej Królowej, spaja się idea Ojczyzny i służby dla jej dobra. Czyż to nie jest z mocy naszej nawet tam, gdzie ponad prawem siła panuje? Ani na chwilę nie opuszczajmy rąk, kończy się ta odezwa, ora et labora, módl się i pracuj, jak mówili ojcowie nasi, a zawsze w górę serca, sursum corda. 4 marca 1886 roku, grono Polek. Trzeba powiedzieć, że jak patrzymy na rozmaite pisma z tamtego czasu, jakkolwiek to jest taka rzeczywiście odezwa, taki afisz, taki wzięty po prostu z ulicy na ulicę, na słup ogłoszeniowy, to jednak biorąc pod uwagę oddziaływanie tego w tamtym czasie, jest bardzo znakomite, bo cała ówczesna prasa niewątpliwie to zauważyła. Do tej kwestii, do tej odezwy nawiązują prawie wszystkie kazania, jakie z tamtego czasu mamy drukowane. To bardzo łatwo sprawdzić, mam trochę wypisów porobionych, że rzeczywiście ta odezwa była takim ważnym elementem przeszła do kaznodziejstwa. To jest taki ten proces, jak mówię tutaj, zaznaczę to taki odwrotny, tego doświadczenia oddolnego, gdzie to, co zostaje zapisane jako pewne doświadczenie ludzi, zostaje, potem wchodzi do kazań, wchodzi do programów, byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem, w cudzysłowie, trochę takich duszpasterskich, gdzie z tego zaczyna się robić wydarzenie takie bardzo znaczące. I próbuje się w tym kontekście sformułować jakieś programy działania, które by tę kwestię właśnie Maryjnego Ducha, łącznie z tytułem Królowa Korony Polskiej, uwzględniały. Bardzo dobrze to widać w ówczesnych też tych czytankach majowych. To jest bardzo ciekawa literatura, warta przestudiowania, momentami trochę nudna. Tak, zwłaszcza przestrzegam, by nie szukać tam kwestii takiej, jak się ma jedyne pośrednictwo Chrystusa do pośrednictwa Matki Bożej Świętej. Bo to nie był problem wtedy, tego nie rozstrzygano. I tutaj jestem w konflikcie z ojcem Celestynem, bo on tam szuka, jak to w kazaniach było ujmowane. Nijak nie było ujmowane, to nie był problem wtedy. I wcale to nie oznacza, że jak ludzie modlili się do Matki Bożej Świętych, że nie wierzyli w jedyne pośrednictwo Chrystusa. Jakby Włosi powiedzieli, ale trochę. Tak. Wręcz przeciwnie, to było ujmowane w elemencie kultu wstawienniczego. Natomiast tam było ważne w tych nabożeństwach majowych, w tych czytankach majowych, bardzo ważnym wątkiem jest to, że jeśli uznajemy Maryję za królową Polski, to w takim razie trzeba kształtować obyczaj chrześcijański. To było takie przejście. I to zarówno indywidualny, jak i równocześnie bardzo mocne podkreślenie tego ideału społecznego, cnót społecznych możemy powiedzieć, które w tamtym czasie wcale nie były łatwe, proste i nie wszyscy o nich wiedzieli. Łącznie z tym, że proszę Państwa, trzeba dobrze wiedzieć, że jednym z elementów tamtego czasu było w ogóle kształtowanie pojęcia, czy pojęcia narodu i rozumienia narodowości, jak i pojęcia patriotyzmu, bo zdajmy sobie sprawę, że w XIX wieku były to pojęcia, które były pojęciami elitarnymi. Zresztą do dnia dzisiejszego pojęcie narodu i pojęcie patriotyzmu interesuje najwyżej co piątego. To jest kwestia 1/5 społeczeństwa. W tamtym czasie było jeszcze gorzej, z tego powodu, że całe te masy chłopsko-mieszczańskie, oni nie mieli żadnej świadomości narodowej. To, że my dzisiaj mówimy, że ta narodowość, polskość i tak dalej była przekazywana przez prosty lud, to jest zwykła bajka. Jeszcze w latach 30. jak Wincenty Witos przyjechał do swoich rodzinnych Wierzchosławic, od Tarnowa, i robił kampanię polityczną, to chłopy między sobą rozmawiali takim językiem. Co oni tam robią? A inni chłopi odpowiadali, a przyjechali Polacy kampanię sobie robić. We wsi tylko Witos był uznany za Polaka. Natomiast inni, oni byli nikim. Tak to wyglądało jeszcze w latach 30. Także ta idea polskości, ona była związana tylko i wyłącznie z arystokracją. Dopiero w tym momencie, w tej pracy takiej właśnie wokół tego tytułu Królowa Polski, w tym nurcie jasnogórskim, dopiero rozwija się świadomość narodowa. I można by powiedzieć, że znaczenie Jasnej Góry i tego kultu maryjnego Królowej Polski to był element, który oprócz tego wymiaru religijnego miał ten wymiar narodowo twórczy, czy uświadamiający narodowość, tworzący narodowość i budujący tą wizję chrześcijańskiego patriotyzmu. bo wcześniej to tego nie było, to trzeba się zgodzić. Kwestia polskości, bycia Polakiem, czy patriotyzmu, to były kwestie elitarne. Zresztą zawsze takie będą. Przeciętny człowiek chce mieć święty spokój. Tak jak to doskonale dzisiaj widzimy. Coś tam się. Byle do własnego płota, a w najgorszym razie problem zainteresowania sięga granicy własnego nadleśnictwa. To jest perspektywa taka ogólnie przyjęta. Już poza nadleśnictwo własne to mało kto by się wychodzi. A tu nagle na tą taką karmowaną świadomość nagle wszystkim mówią, być Europejczykiem.
Byliśmy.
I tam byliśmy. Myśmy byli Rzeczpospolitą obojga narodów i nas szczekało, czy Europa, czy inni. Myśmy byli mocarstwem i ciągle tę świadomość jeszcze mamy. Inni to byli ci, którzy są poza. Europa to jest pojęcie, które dopiero wkracza do świadomości gdzieś tam w drugiej połowie XIX wieku, proszę Państwa. Kto tam w XVIII wieku słyszał, że jest Europa? Dla emigrantów to, co zostawiali, to był stary kraj.
Ale nie Azja.
Nie, Azja nie. Zachowaj na spokój. Ale jak to było, to musimy się posilić, proszę Państwa.